myślę, że być może to czasem gdzieś się zdarza, ale mam nadzieję, że takie przypadki to są przypadki bardzo, bardzo rzadkie.
Ja to zgłosiłam.
I może
jest
wyjątkowe.
Córka napiętnowana teraz troszeczkę, można powiedzieć.
No ja myślę, że to by trzeba zgłosić.
Bo ja to zgłosiłam do księdza proboszcza i no teraz troszeczkę, no... Córka jest w szkole napiętnowana, tak jak mówiłam.
Ja bym powiedział wprost, że taki człowiek, który tak mówi, jeżeli tak mówi, to po prostu nie wolno mu uczyć w szkole. Tym bardziej katechezy czy religii. Bardzo proszę, ksiądz.
Można by jeszcze to tak skomentować, że jeżeli taki katecheta przedstawia tego rodzaju hipotezy czy możliwości jako coś, co jest naturalne i z czym trzeba się pogodzić, to znaczy, że on nie rozumie sprawy i nie umie z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej spojrzeć na te pewne prądy obyczajowe, jakie wokół
nas. No ja myślę, że ta tolerancja właśnie w stosunku do tego katechety też jest za duża. No ja jestem też katolikiem i chciałam tutaj właśnie to tak naświetlić, tylko jaki problem mają potem matki, rodzice, bo ja tak uratowałam dziecko, chcę wychować w porządku i prowadzę ją po Bożemu i do kościoła, jeżeli z zewnątrz idą takie sytuacje, bo mam też starszą córkę i też była taka sytuacja, że kiedy była w internacie, znowu psycholog, tak można powiedzieć, że zdecydował.
Przepraszam panią, ja myślę, że co innego jest psycholog, bo od niego też byś powinien być uczciwy i też dobrze się spisać w swojej dziedzinie i opierać na pewnych wartościach, na wartościach chrześcijańskich, bo pewnie też był katolikiem, ale to jeżeli takie rzeczy mówi katecheta, który ma misję kanoniczną, powinien ją mieć do nauki religii w szkole, to myślę, że jest już źle i na pewno w takiej sytuacji to trzeba by interweniować. Jeżeli u księdza proboszcza jest za mało, to przecież jest kuria i wydział katechetyczny, który za te rzeczy odpowiada.
Oczywiście ksiądz biskup ostatecznie powinien zadecydować o pewnych sprawach. Ja myślę, że odgórnie jakieś przepisy są i one obowiązują. Chciałbym podkreślić przede wszystkim to, że bardzo dobrze, że pani po prostu czuwa nad swoją córką, orientuje się, co może jej grozić i że pani jest wrażliwa i jakoś zwraca uwagę na coś, co może nie dla wszystkich jest takie ważne i istotne. Spotkałem znowu inną sytuację, kiedy w pewnej szkole katechetka czy katecheta próbowali zainteresować się rodziców jakimiś problemami, które się wyłoniły na tle innych przedmiotów szkolnych, to rodzice wykazali bardzo mały stopień zainteresowania i to byłoby bardzo niedobre zjawisko. Natomiast jeżeli pani naprawdę się troszczy, to jest cenne i trzeba się upominać, jeżeli nie na niższym szczeblu, to na wyższym, bo w końcu, no jeżeli to ma być katecheza katolicka, niech ona się trzyma zasad. Jeżeli katecheta zabiera głos na temat pewnych dewiacji obyczajowych, to powinien jasno przedstawić, jaka jest zasada, jaka jest norma, nauka Chrystusa i tak dalej i umieć ocenić te pewne prądy, które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, tylko są nawrotem do pogaństwa i to jeszcze gorszego niż tego, które, niż to, które było przed Chrystusem. Także być może, że tu będzie się musiała toczyć jakaś bardziej otwarta walka, walka o młodzież, walka o dzieci, ponieważ no, możemy się obawiać tych nacisków ze strony pewnych środowisk ideologicznych.
I te naciski na pewno będą coraz to mocniejsze, ale tam padały słuchaczka pani Teresa, kiedy mówiła, jest tutaj z nami pan doktor, mówię, żeby nie wierzyć zawsze lekarzom. Czy pan się z tym zgadza? Jest pan przecież lekarzem.
Ja się nie zgadzam z tym, że należy zawsze wierzyć. Należy być krytycznym, bo bywa tak, że lekarz ginekolog, no najczęściej niepolskiego pochodzenia, sugeruje, że on widzi jakąś wadę i należy tą ciążę usunąć. Podczas gdy mądra kobieta pójdzie do lekarza specjalisty i zapyta się do kardiologa, czy rzeczywiście ma chore serce i wtedy się okaże, że ona może spokojnie urodzić, poczekać i nie ulegać takim namowom do usunięcia z ciąży.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę, księdze.
W dzisiejszym numerze naszego dziennika jest informacja o wypadku nieszczęśliwym, który miał miejsce tu niedaleko, właśnie w tym rejonie, kiedy z powodu błędu lekarza nastąpiło uszkodzenie zdrowia dziecka rodzącego się. No i niestety są to zmiany już nieodwracalne. tam był podobno ewidentny błąd lekarza. Jest to wielki problem. Widocznie nie wszyscy lekarze są odpowiednio jakoś wyszkoleni w pewnej dziedzinie, a może po prostu jakieś inne ich słabości tu działają, pośpiech, zmęczenie, czy ja wiem, że nie dopracują tej obserwacji i całej diagnozy, jaka wtedy powinna być przeprowadzona. Niestety są przypadki właśnie czy to paraliżu, czy jakichś innych uszkodzeń przyporodowych i powinno się bardzo na to zwracać uwagę. Przy okazji chciałbym podkreślić rolę szkół rodzenia. Są takie szkoły, które przygotowują rodziców do takiego dojrzałego przeżycia procesu rodzenia dziecka. I taka szkoła bardzo również przygotowuje rodziców do ewentualnego dialogu z lekarzem, bo już ci młodzi małżonkowie, rodzice, oni się już orientują, jak może przebiegać proces i co trzeba zrobić, jak interweniować. Oni są zresztą w stałym kontakcie z położną czy z pewnymi specjalistami. Profesor Fijałkowski, on właśnie rozwijał te szkoły i one ogromnie pomagały małżonkom w odbyciu takiego zdrowego i w pełni humanistycznego rodzenia dziecka. No jest to wciąż wielkie zadanie przed naszym światem lekarskim.
Kolejny telefon, proszę bardzo, Radio Maria.
Nie pochwalam, Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Chciałam się włączyć tutaj do dyskusji i powiedzieć, że często na antenie Radio Maria zdarza się słyszeć naprawdę piękne wypowiedzi ojców, mężów, matek, ale gdyby rzeczywiście kobieta w zwykłej praktyce życia była taką miała taką niekwestionowaną godność, również niekwestionowaną godność miałoby to życie, które się w niej poczyna i nikt nie ważyłby się w niej godzić. Gdyby dla mężczyzny kobieta, żona, matka była rzeczywiście świętością ze względu na świętość życia ludzkiego i świętość osoby ludzkiej samej, to również świętością byłoby dla mężczyzny to życie, które poczyna się w jej łonie. I wtedy sam mężczyzna walczyłby o to, by to życie się urodziło, a nie zostało zabite. Uczyć się szanować życie poczęte to przede wszystkim szanować kobietę, która to życie przynosi na świat. Kobieta dla większości mężczyzn jest tylko wartością na chwilę, na ile jest mu potrzebna dla zaspokojenia siebie, na ile jest ona atrakcyjna, młoda, a potem można ją wymienić. Gdyby kobieta była taką świętością ze względu na wartość i świętość życia, nie byłoby małżeństw na próbę, bo nikt nie ważyłby się igrać ze świętością życia. Mąż i ojciec rodziny sam włączałby w domu telewizor, żeby nie patrzeć na szarganie godności kobiety i wtedy patrzące w domu na ojca swojego dzieci nie miałoby żadnych wątpliwości, że pornografia jest zła. Cywilizacja śmierci zaczyna się między kobietą i mężczyzną. Tak zaczęła się ona właśnie w raju, gdy śmierć weszła na świat po grzechu. Cywilizacja ta zaowocowała oczywiście pierwszym dzieckiem, Kainem, który był zabójcą. Tak więc relacja między mężczyzną i kobietą jest podstawową relacją międzyludzką i każde zaburzenie w niej, zniszczenie zaplanowanej przez Boga i świętości godzi i rzutuje na wszystko. Jeżeli rzeczywiście kobieta, jak taka jest prawda, że byłaby taką wartością, jest taką wartością zaplanowaną przez Boga, że poczyna się i rozwija w niej życie osoby ludzkiej, która jest nie tylko stworzona na obraz Boga, ale przede wszystkim również odkupiona męką, śmiercią Chrystusa, powołana do wiecznego zjednoczenia z Bogiem, życia sakramentalnego tu na ziemi, przyjmowania Boga w Komunii Świętej, to dlaczego dla większości mężczyzn kobieta jest tylko najczęściej wartością seksualną, którą można manipulować, zrobić co się chce, zgwałcić, gdy się znudzi. Większość z moich znajomych rodzin, 90%, jest ich dość dużo, to rodziny, gdzie ojciec nie chcę utrzymywać swojej własnej rodziny, nie chcę wychowywać dzieci. Żona jest wrogiem, jest tylko służącą. To na niej spoczywa obowiązek utrzymania, zarabiania na rodzinę, wychowania dzieci. Ojciec, właściwie dla ojca jest, dom jest tylko wygodnym hotelem. Wydaje mi się, już kończąc moją wypowiedź, przedługą troszeczkę, że póki godność kobiety będzie szargana, niszczona, zeszmacana przez pornografię, która udowadnia, że kobieta nie jest żadną wartością, aborcja jest nie do uniknięcia, bo jeżeli kobieta jest bez wartości, to i bez wartości jest to życie, które się w niej poczyna. I mówimy tutaj o świętości Matki Bożej, Chrystusa jako Syna Bożego, ale przecież my wszyscy w tę godność jesteśmy włączeni na mocy odkupienia i stworzenia. I to tak rzadko jest podkreślane.
Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Możemy poznać Pani imię jeszcze?
Barbara Wysnowska.
Pani Barbaro, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon, za to świadectwo, nie najlepsze co prawda. Być może realistyczne, ale ja chciałbym zwrócić tylko na to uwagę, że chociażby to, co Pani powiedziała o tych małżeństwach na próbę, to jednak nie tylko mężczyzna, ale i kobieta na coś takiego musi iść. To jest układ między dwoma osobami, więc nie jest to tak jednoznaczne, że to jest tylko wina po jednej stronie. Nie chcę tutaj bronić mężczyzn i mam nadzieję, że również to, o czym Pani mówiła, jako o zjawisku powszechnym, ten lekceważący stosunek do kobiety w małżeństwach polskich, w polskich rodzinach nie jest aż tak powszechny. Nie wiem, może się łudzę, nie wiem jakie są doświadczenia, bo są tutaj, jest małżonkowie, jest ksiądz profesor, proszę bardzo.
Ja mógłbym od strony teologicznej naświetlić trochę ten problem, natomiast trudno mi wejść w statystykę, czy w ogóle jakieś socjologiczne obserwacje, bo one są trudno uchwytne. Pragnę przede wszystkim podkreślić słuszność tej sugestii, że o ile kobieta jest rzeczywiście doceniona, szanowana, afirmowana w swojej godności, to tym samym stwarza się właściwie klimat dla uszanowania dziecka, które się w niej poczęło. I z tego punktu widzenia ogromna odpowiedzialność spoczywa na ojcach, właśnie na mężczyznach. Oni mają wykazać swoją męskość, swoją godność ojcowską poprzez odpowiedzialność za świętość kobiety i życia, które się w niej poczęło. Jest to wielki problem wychowawczy, a rzeczywiście współczesna kultura robi wszystko, żeby mężczyznom utrudnić tego rodzaju odpowiedzialność i owszem, żeby ich zepchnąć na fałszywy tor. Dlaczego kobieta wymaga, obiektywnie biorąc, takiej straży, takiej czujności, opieki i odpowiedzialności? Po grzechu pierworodnym zostało pewne psychiczne zranienie, które Pismo Święte charakteryzuje w ten sposób, że kobieta jest jak gdyby bardziej uległa, poddana, stara się jakby przypodobać mężczyźnie, po prostu chce zrobić wszystko, żeby jemu się podobała. Pismo Święte wyraża to trochę inaczej, ale nie wiem, czy o to chodzi. Natomiast mężczyzna został zraniony w inny sposób, mianowicie zostały w nim złamane te wszystkie uczucia wyższe, subtelne, natomiast wierzy w swoją siłę, swoje możliwości, swoje prawo do posiadania, dominacji i tak dalej. I w ogóle tak się kształtuje ten świat. I to jest bardzo głębokie źródło tego chaosu cywilizacyjnego, który obserwujemy w ciągu całej historii ludzkości. Otóż z ratunkiem, z pewnym lekarstwem przychodzi właśnie Chrystus, odkupienie. Sakrament ma naprawić to, co zostało naruszone i zafałszowane w tym wzajemnym stosunku mężczyzny i kobiety. I to papieże przypominają Sobór Watykański II, mówi, że małżonkowie mocą sakramentu tworzą swój świat rodziny, rodzicielstwo realizują, budują rodzinę. To ma się dziać mocą sakramentu, znaczy mocą tej łaski, która spływa z ofiary Chrystusa. Dlatego święty Paweł przypomina małżonkom, że właśnie mąż ma miłować żonę taką samą miłością, czy tą samą miłością, którą Chrystus objawił na krzyżu, poświęcając się za Kościół jako swoją ulubienicę. Taka jest zasada teologiczna, ale zanim to wejdzie w świadomość i zanim stanie się rzeczywiście regułą postępowania i działania, to wymaga wielkiego procesu wychowawczego i także współdziałania z kulturą, która niestety u nas jest z powrotem zdegradowana do poziomu barbarzyństwa. Więc jest to bardzo poważny problem. I jeszcze jedna uwaga. Niedawno przeczytałem w ciekawym artykule filozofa włoskiego Rocco Buttiglionego, który obserwuje współczesne prądy społeczne i polityczne i mówi tak, że bardzo niebezpiecznym błędem współczesnej cywilizacji jest zaniedbanie właściwego wychowania dziewcząt, że nie wychowuje się w dziewczętach tej świadomości, że one są powołane do macierzyństwa. I konsekwencją tego błędu pedagogicznego i kulturowego będzie to, że po prostu te narody muszą zginąć. Narody, które poszły w tym kierunku, one muszą wymrzeć. Nie będą miały matek. Stracą swoje źródło. I jeszcze jedno przypomnienie. Wspomniałem kiedyś, znaczy przed chwilą o tym słynnym profesorze Lejeune z Francji. On w jednym ze swoich wykładów przypomniał takie ciekawe zjawisko, że w pewnych starożytnych kulturach, którymi on się bardzo interesował, istnieje jedno i to samo pojęcie na określenie świątyni i łona matki. Mówił, że kiedy spotkał się z tym wszystkim w Japonii, mówi, że to obejmowało także pewne kręgi kultury chińskiej, indyjskiej, był zdumiony, że w tych bardzo starych kulturach, tych przekazach językowych, że było jedno i to samo słowo. I prawdopodobnie również to samo słowo było użyte w psalmie, obecnie chyba 139, na określenie tego miejsca, gdzie Bóg ukształtował jakby z sercu ziemi, ukształtował człowieka. A właśnie to serce ziemi to jest właśnie świątynia. To jest centrum, w którym się zbiegają jakby wszystkie linie miłości Boga, które spotykają się z miłością człowieka. To właśnie łono kobiety ma być tym centrum ziemi. To jest prawdopodobnie pokrewieństwo kulturowe właśnie pomiędzy językiem hebrajskim, a tymi wschodnimi przekazami, o których mówił profesor Lejeune.
Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze pani Magdalena.
Ja chciałabym troszkę zaprotestować przeciwko, może nie przeciw tej pani, ale przeciw słowom, które ona wypowiedziała, ponieważ od kobiet zależy bardzo wiele. Nie możemy mówić, że tylko jedna strona, że tylko mężczyzna jest odpowiedzialny za rodzinę. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywa kobieta i chęć rozmowy z mężem. Podstawową rzeczą, która powinna mieć miejsce w małżeństwie, to jest dialog, to jest rozmowa. Jeżeli ta rozmowa będzie szczera, jeżeli będzie ona na jej podstawą będzie miłość, na pewno nie dojdzie do takich wynaturzeń. To nie powinno mieć miejsca. Ja się znajduję w takiej szczęśliwej sytuacji, że rodziny, z którymi się spotykam, są to w zasadzie normalne rodziny, gdzie między małżonkami panuje miłość, między dziećmi i rodzicami też panuje jakieś wzajemne zrozumienie. Tutaj ksiądz profesor nawiązał do wychowania dzieci. Ja się z tym zgadzam. Szczególnie, może nie tylko szczególnie, należy tu wychowywać i chłopców, i dziewczęta, ale dziewczęta w tej chwili, trend jaki obowiązuje, widać nawet na ulicy. Można spojrzeć na ubiór młodych dziewcząt. Niejednokrotnie w takim samym ubiorze dziewczęta przychodzą do kościoła. Słyszałam nawet kiedyś taką rozmowę praktycznie ojców tych dziewcząt, że czasami nie ma gdzie oczu podziać. To gdzie są matki, gdzie są ojcowie tych dziewcząt, kto, kim one będą w przyszłości, należałoby postawić pytanie. To od nich zależy, czy ich przyszli, ich mężowie będą te dziewczęta szanować.
Bardzo serdecznie dziękuję. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Skąd mamy telefon?
Ewa z Łodzi.
Prosimy bardzo.
Ja chciałabym powiedzieć o takim przypadku miłości do rodzącego się życia, do rodzącego się dziecka z dalekiej Ugandy. Sprawa była opracowana naukowo. w jednym z plemion, kiedy przy urodzeniu dziecka matka umierała, dziecko przeważnie było skazane także na śmierć, bo tylko osoba z najbliższej rodziny mogła to dziecko karmić piersią. I zdarzył się taki przypadek, że matka umarła przy porodzie, ale babka tak bardzo pragnęła, żeby to dziecko uratować, że tak to przeżyła, że dostała laktacji i wykarmiła to dziecko. I to dziecko się urodziło. I tyle chciałam.
Dziękujemy za to świadectwo. Trudno nam się teraz wypowiedzieć. Pan doktor, widziałem, że miał minę taką raczej, że nie bardzo to jest możliwe.
Mało prawdopodobne w każdym razie takie, żeby kobieta przejęła się potrzebą karmienia wnuczka i dostała laktacji. To jest mało prawdopodobne, ale...
Ale nie jest wykluczone.
Nie jest wykluczone,
trudno wykluczyć.
Jako sensację mogę podać, że od pewnego starego profesora, to już dawno było, słyszałem o takim przypadku, nie wiem gdzie on to wyczytał, w jakiejś zagranicznej prasie, że w takiej rodzinie, gdzie urodziło się dziecko, zmarła matka i ten mężczyzna, który nie miał jakiegoś kontaktu z innymi kobietami, sam tak bardzo zapragnął to dziecko wykarmić, że podobno on dostał laktacji. No ja też uważałem, że to jest niemożliwe i przyjąłem to jako zupełnie jakiś cud natury, ale no, Pan Bóg wszystko może.
Oczywiście. Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze żywica.
Tak i zawsze.
Mówi Krzysztof z Polski Północnej. Chciałem też się włączyć do dyskusji troszeczkę może w innym charakterze, bo ta rodzina to dzieci, ale także i przodkowie. Ja akurat mam ku temu powód, żeby rozważać tę w tym kontekście więzy rodzinne. Akurat jestem świeżo po weselu w gronie rodzinnym, odżyły kontakty, ale także i zaczęliśmy analizować swoich przodków. Okazuje się, że w kręgu swoich przodków mam kogoś, kto się nazywał Siczek. Zależałoby mi na tym, by uzyskać czy numer telefonu, czy adres do księdza biskupa, a w związku z tym, że moi przodkowie właśnie z okolic Radomia pochodzą, przodkowie sprzed II wojny światowej, chciałbym po prostu nawiązać kontakt. Czy mógłbym uzyskać czy numer telefonu do kurii, czy adres i chciałbym się wyłączyć, tak?
Panie Krzysztofie, tutaj ksiądz proboszcz.
Ksiądz biskup Stefan Siczek rzeczywiście pochodzi z okolic Radomia. Jego adres zamieszkania Radom, ulica Młyńska 23.
Myślę, że jeśli dojdzie, jak gdyby chcieć zadzwonić, to zadzwonić do Radomia na 913 i telefon do kurii biskupiej też na pewno podadzą. Myślę, że telefony jeszcze by ciągle były, ale niestety czas naszej audycji już powoli zbliża się do końca. Wszyscy jeszcze, myślę, że tutaj będą chcieli się wypowiedzieć. Mówiliśmy i mówimy na temat świętości i wartości ludzkiego życia. Natomiast to, co się dzieje we współczesnym świecie, jest jakby zaprzeczeniem tej tezy, prawdziwości tej tezy. Mało tego. Dzisiaj już Europa sobie uświadomiła i mówi na temat tak zwanej bomby demograficznej. Na czym ma polegać ta bomba demograficzna? Otóż coraz mniej rodzi się dzieci, ludzi, coraz mniej zatem ludzi młodych, coraz więcej ludzi w podeszłym wieku, po prostu ludzi starych i nie ma równowagi. Zagrożona również tu będzie równowaga ekonomiczna, bo przecież trzeba będzie dużo więcej pieniędzy przeznaczyć na utrzymanie tych ludzi, na emerytury, natomiast nie wyciąga się jak na razie z tego żadnych wniosków. Widzi się problem, natomiast nie wyciąga się żadnych wniosków. Nic się po prostu pozytywnego, żeby temu przeciwdziałać, nie dzieje. Ja myślę, że jest okazja, żebyśmy teraz właśnie w kontekście tej sytuacji również te nasze dzisiejsze rozmowy podsumowali. Bardzo proszę, ksiądz profesor.
obserwując właśnie to zjawisko, że notuje się coraz więcej takich meldunków alarmowych, a zarazem właściwie jest zastój i jakby bezradność wszystkich instytucji publicznych, możemy powiedzieć tak, że świat sam siebie nie uratuje. Pewne procesy historyczne są nieodwracalne. Historia starożytna daje nam przykłady właśnie takich faktów, że ginęły całe cywilizacje, ponieważ w jakimś punkcie te cywilizacje przestały troszczyć się o rodzinę, że przestały stwarzać warunki, w których rodzina mogłaby się rozwijać. Już Cicero, może to jeszcze był czas 100 lat przed Chrystusem, no może niecałe, zwraca uwagę na to, że właściwie państwo rzymskie jako państwo przestało istnieć z tą chwilą, kiedy do rodziny zakradł się nieład moralny. I ten argument przytoczył później święty Augustyn w swoim dziele De Civitate Dei, kiedy odpowiadał na zarzuty pogan, że to chrześcijanie przyczynili się do upadku Rzymu. Święty Augustyn powiedział, to wasz filozof jeszcze przed Chrystusem udowodnił, że państwo przestało istnieć, ponieważ przestały w nim żyć autentyczne rodziny. I to jest fakt. Można by więcej takich rzeczy przypominać, ale może w tej chwili szkoda na to czasu. Faktem jest, że prawdziwe odrodzenie cywilizacji po tych ponurych okresach pogaństwa zaczęło się właściwie od Chrystusa, od Betlejem, od Nazaretu, od tajemnicy paschalnej. Zaczęło się od zesłania Ducha Świętego. Dopiero właśnie interwencja Boga obudziła w ludziach świadomość, że są dziećmi Bożymi, że są stworzeni na obraz Boży. Wprawdzie Stary Testament miał to zapisane, ale jakoś to w tym momencie przestało oddziaływać na ludzkość. Chrześcijaństwo, które weszło w świat pogański, wniosło zupełnie nowy klimat, nową świadomość, że jesteśmy z rodu Bożego, to co święty Paweł chciał przypomnieć na Areopagu. Jesteśmy z rodu Bożego i dopiero ta świadomość pozwala człowiekowi stworzyć takie warunki, czy taką cywilizację, w której człowiek może żyć w sposób godny swego człowieczeństwa. Ale to się może dziać właśnie poprzez głoszenie Ewangelii, poprzez nawrócenie. Ewangelię życia trzeba głosić, to co Jan Paweł II przypomina. Czyli trzeba na nowo ogłosić światu, że życie jest ukryte w Chrystusie, że to jest tajemnica, którą Bóg objawił dla zbawienia świata, że ten dar życia niesie w sobie znak, że ma na sobie znak nieskończonej miłości Ojca, że ono jest złożone w rękach Ojca, który zazdrośnie strzeże tego życia, aby nie zginęło, że Chrystus sam dziękował Ojcu, że nie utracił i że otrzymał na zawsze to, co Ojciec dla Niego przeznaczył i że nic z tego nie straci, że to wszystko jest chronione mocą Jego miłości. Świat musi wrócić do tej świadomości, że życie nasze jest dane od Boga, że jest w Chrystusie i że mocą sakramentu w nas objawia się ta prawda życia, ta pełna prawda życia. To jest wielki proces, który chyba będzie musiał zacząć się tak jak kiedyś od początku. Nie możemy liczyć na to, że jesteśmy jakby zakorzenieni już w tej kulturze chrześcijańskiej, dlatego że bardzo wiele tych korzeni wyrwano nam. Musimy na nowo siać, na nowo odkrywać źródło, na nowo wracać do Boga. Po prostu jest potrzebny proces nawrócenia. Inaczej nie spodziewam się, aby jakiekolwiek zabiegi prawne, polityczne, ekonomiczne, żeby uratowały cudem społeczeństwo, które przestało wierzyć w rodzinę. Można by jeszcze dodać tutaj tę jedną ważną myśl, którą pan Krzysztof na końcu przypomniał, że dzisiejszemu światu brakuje więzi z przodkami. Jeden z socjologów angielskich, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, zbadał cały szereg młodych ludzi i stwierdził, że u nich znika zupełnie zainteresowanie ich źródłami ich kultury, ich przeszłością, ich tradycją, że oni nie mają świadomości tej, że są zrodzeni. Oni po prostu są zagubieni w świecie, który nie ma historii, który nie ma ciągłości, nie ma tradycji, nie ma dziedzictwa, nie ma tego obdarowania poprzez pokolenia. Oni są ludźmi umieszczonymi na płaskiej przestrzeni historii, które są tylko markety, domy rozrywkowe i studia, z których nic nie ma. Brakuje tego łańcucha historii, tej ciągłości, a ten łańcuch nie da się stworzyć sztucznie. On musi mieć swoje zakorzenienie, swoje pierwsze ogniwo w Bogu. Inaczej nic się nie uratuje. Rodu Bożego jesteśmy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan doktor Jan Borowski.
Ja myślę, że obniżenie przyrostu naturalnego w Polsce jest z wieloma czynnikami spowodowane. Mianowicie, jak przed chwilą miałem możliwość się wypowiedzieć, tuż po wojnie, w bardzo ciężkich warunkach, w biedzie, przyrost naturalny w Polsce, ja tylko odnoszę się do Polski w tej chwili, był bardzo duży, także dochodził do, przekraczał milion rocznie nowych urodzeń w Polsce. Z chwilą. To się oczywiście nie podobało kosmopolitom. I szybciutko w 1956 roku wprowadzono ustawę o zabijaniu dzieci nienarodzonych. O aborcji, tak się zresztą to nazywało. Naturalnie w tym wyniku tej ustawy wszyscy byli zaskoczeni, zastraszeni, łącznie ze światem lekarskim, szczególnie ginekologami, i zaczęli wykonywać, że tak powiem, ślepo te zarządzenia. Niektórzy się od razu wycofali z tego, woleli stracić posadę ordynatora i nie robili aborcji. Ale znaleźli się tacy, szczególnie niepolskiego pochodzenia, albo karierowicze, które cenili więcej pieniądze jak uczciwość, zysk, wykonywali tą ustawę i zabijano rocznie w Kolce z kolejne 10 lat 10 milionów ludzi, dzieci nienarodzonych wymordowano w Polsce. Te dane są dostępne, żeby ktoś nie powiedział, że to są gołosłowne jakieś, są dostępne w dwutygodniku lekarskim pod tytułem Wiadomości Lekarskie. Po 10 latach było podsumowanie działania tej ustawy i stwierdzono, że za 10 lat w Polsce usunięto 10 milionów dzieci nienarodzonych. Oczywiście ta ustawa w dalszym ciągu obowiązywała i była wykonywana. Ilość aborcji roczna zmniejszała się z każdym rokiem. Niemniej jednak trwała aż do czasu wyboru papieża Polaka na stolicę Piotrową. No i nastania Solidarności w Polsce. Także podliczyć te straty, które Polska poniosła, doliczyć do tych, co Niemcy wybili, około 7 milionów wymordowali. I na wschodzie zginęło 14 milionów łącznie. Na wschodzie to ja mam na myśli wywózki i wymordowanie Polaków z głodu, z zimna, a także zabójstwa ze strony Ukraińców. Te cyfry się też są różnie podawane, od 500 000 do 2 milionów. Z tych Polaków, którzy zostali w wielkich transportach i w mniejszych później transportach wymordowani, prawie nikt nie wrócił. Wrócili Polacy, którzy mieszkali za Zbruczem. To znaczy,
przepraszam bardzo, panie doktorze, ponieważ czas nam bardzo szybko ucieka. To jest bardzo interesujące. Myślę, że na ten temat chociażby wywózek Polaków będziemy rozmawiać w czasie innej audycji. Natomiast problem jest bardzo poważny. Bardzo wielu Polakom po prostu odebrano życie. Bardzo proszę, pani Magdalena i potem ksiądz proboszcz.
Wydaje mi się, że problemem w tej chwili, jeżeli chodzi o rodzinę, nie tylko polską, jest przebudowa, jaka dokonała się w świadomości ludzi. W tej chwili rodzice boją się mieć dzieci. Boją się tych dzieci i często jest tak, że w rodzinach jest jedno dziecko, ewentualnie nie ma tych dzieci bardzo długo w ogóle. Na Zachodzie mówiło się już, mówi się właściwie o tak zwanych psich małżeństwach, gdzie jest mieszkanie, dom, samochód i zamiast dziecka z tyłu wożony jest jakiś piękny pies. Więc należy po prostu przebudować naszą mentalność, świadomość, która została zniszczona przez niestety media.
Właśnie a propos mediów, był kiedyś dr Nathanson i sam mówił, kiedyś propagator zabijania nienarodzonych dzieci. I kiedy to czynił? Kamery telewizyjne, mikrofony stacji radiowych, telewizyjnych, dziennikarze zawsze byli do jego dyspozycji. Ale kiedy się nawrócił i zaczął bronić życia, bardzo trudno było mu się gdziekolwiek z tym przebić, żeby mówić prawdę o potrzebie ochrony życia, o świętości życia. To jest bardzo ważna sprawa, sprawa mediów i dlatego jest Radio Maryi. Myślę, że ono jest potrzebne. Bardzo proszę, ksiądz prowoszcz, kustosz tego sanktuarium.
Matka Boża nie tylko ukazuje wzór świętości, ale również daje tak dużo ciepła w nasze życie, dużo nadziei. Zawsze, kiedy stajemy przy Matce Bożej, to człowiek czuje się jakoś tak pewniej. I tutaj liczymy też na to przemożne stawiennictwo Matki Bożej w naszym życiu. My Polacy na przestrzeni historii tak dużo żeśmy doświadczyli. Z jednej strony wiadomo, że trzeba czynić wszystko, co z naszej ludzkiej mocy, bo zapewne sam Pan Bóg nawet nas nie wyręczy za pewną naszą odpowiedzialność, ale tutaj też powierzamy te wszystkie nasze sprawy Matce Bożej, życia, świętości, życia, rodzin i szczególnie tutaj w takich miejscach, w sanktuarium często o to Matkę Bożą prosimy i doświadczamy jej opieki.
Bardzo serdecznie dziękuję. Za chwilę zaprosimy wszystkich do modlitwy na zakończenie dnia z liturgii godzin. Będziemy się modlić kompletą. Ja jeszcze chcę przypomnieć, że w czasie rozmów niedokończonych gościliśmy księdza profesora doktora habilitowanego Jerzego Bajdę, panią Magdalenę Garbacz, pana doktora Jana Grabowskiego i oczywiście gospodarzem tego miejsca jest ksiądz Andrzej Szewczyk.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Krótki rachunek sumienia. Niech dotyczy głównie naszej odpowiedzialności za dar życia, świętość życia, godność życia, wierność Ewangelii życia. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i opuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sileł myśliwego, od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy wkradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Alleluja. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie, strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja. Błagaj za nami Boga. Alleluja. I tak oto kończymy tę naszą transmisję ze Skrzyńska, z diecezji radomskiej. Jeszcze chciałem na zakończenie bardzo serdecznie podziękować księdzu kanonikowi, księdzu proboszczowi, Andrzejowi Szewczykowi, kustoszowi tego sanktuarium, za zaproszenie tutaj dzisiaj Radia Maria. Chciałem podziękować bardzo serdecznie również księdzu biskupowi Stefanowi Siczkowi, który modlitwie mszy świętej, uroczystej przewodniczył. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich księży biskupów z Radomia na czele z księdzem seniorem Edwardem Materskim. Oczywiście pozdrawiamy biskupa nominata księdza Zygmunta Zimowskiego. W maju, z tego co słyszeliśmy, ma już objąć swój urząd. Bardzo proszę, jeszcze ksiądz prowost chciał coś powiedzieć. Proszę bardzo.
Ja pragnę do tych podziękowań wypowiedzianych i swoje dołączyć ojcom z Radia Maryja, ojcu Janowi za przewodniczenie dzisiejszemu naszemu spotkaniu, za transmisję, za umożliwienie tego przekazu ludziom nawet bardzo odległym. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz przypomnę, że dzisiaj rozmawialiśmy z księdzem profesorem Jerzym Bajdą, panią Magdaleną Garbacz, panem doktorem Janem Grabowskim i oczywiście gospodarzem tego miejsca. Jeszcze raz przypomnę, jest ksiądz Andrzej Szewczyk. Dziękujemy pięknie wszystkim słuchaczom. Żegnamy się z państwem. Nasza obsługa techniczna to Waldemar Leszczyński, Krystian Makowski oraz Mirosław Szlak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę studio Radia Maria w Toruniu.
Ponownie studio Radia Maria w Toruniu. Zakończyliśmy transmisję rozmów niedokończonych z Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku w diecezji radomskiej. W Polsce jest godzina 23:47.
Skrót wydarzeń w kraju i na świecie. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Kościół wspomina w nim jedno z najważniejszych zdarzeń w historii zbawienia, jakim było wcielenie Syna Bożego. W odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice Evangelium Vitae jest to także dzień świętości życia. Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają walki zbrojnej na terenie Bazyliki Bożego Narodzenia w Betlejem, napisali szef Ligi Polskich Rodzin i rzecznik prasowy klubu Ligi w liście przekazanym dzisiaj ambasadorowi Izraela w Polsce. Liga Polskich Rodzin przyłącza się do stanowiska rzecznika Kustodii Ziemi Świętej, franciszkanina ojca Dawida Jegera, który nazwał izraelską akcję niewypowiedzianym barbarzyństwem. 15 polskich policjantów stacjonujących w Kosowie zostało rannych, w tym jeden ciężko. Zaatakowano ich granatami, kiedy rozpraszali tłum na granicy oddzielającej serbską i albańską część Mitrowicy, podała policja. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do francuskiego szpitala i w życiu ani zdrowiu nie grozi niebezpieczeństwo. Przeciwko zmianom prawa pracy, które zdaniem związkowców zwiększą bezrobocie, w czwartek przed Ministerstwem Pracy protestować będzie 2,5 tysiąca osób z OPZZ i Solidarności. Związkowcy sprzeciwiają się m.in. zmianom w prawie pracy dotyczącym układów zbiorowych pracy, zniesienie obowiązku tworzenia planów urlopowych, pozbawienie odpraw pracowników zwalnianych z winy pracodawcy. Rząd poda się do dymisji, jeżeli w referendum większość Polaków opowie się przeciwko przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zapowiedział premier Leszek Miller w jednym z wywiadów. Szef rządu przyznał też, że obawia się niepokojów społecznych wywołanych trudną sytuacją gospodarczą państwa i rosnącym bezrobociem. Miller zapowiedział, iż mimo sprzeciwów związków zawodowych rząd przeforsuje liberalizację kodeksu pracy. Z powodu nieobecności oskarżonego posła Janusza Lewandowskiego z Platformy Obywatelskiej nie rozpoczął się dzisiaj przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia proces w sprawie prywatyzacji Techmy i Krak Chemii. Zarzuty postawione Januszowi Lewandowskiemu jako byłemu ministrowi przekształceń własnościowych dotyczą nieprawidłowości w przekształceniach na początku lat 90. oraz poświadczenia nieprawdy poprzez podpisywanie antydatowanych dokumentów. Według biegłych z straty Skarbu Państwa wyniosły 2 400 000 zł. Przez kilka godzin przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości sprawdzał dzisiaj, czy Sąd Okręgowy w Katowicach dopuścił się błędów w sprawach opisywanych przez media. 13 marca Sąd Okręgowy w Katowicach zdecydował o aresztowaniu szefów Koloseum podejrzanych o wyłudzenie prawie 350 milionów złotych, ale dopiero następnego dnia w południe wydał dokumenty niezbędne do ich osadzenia w areszcie. Umożliwiło to ucieczkę właścicielowi spółki i jej wiceprezesowi. O niebranie udziału w programach typu reality show, jak na przykład Big Brother, zaapelowała Rada Etyki Mediów do dziennikarzy. Jej zdaniem nie da się tego pogodzić z zasadami etycznymi tego zawodu. Rada podkreśla, że tego typu widowiska publicznie poniżają godność człowieka, naruszają prywatność, manipulują w skali masowej publicznością, a w końcu lansują brak szacunku dla bliźniego, dobrych obyczajów i reguł fair play. Biskup polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź poświęcił dzisiaj tablicę upamiętniającą szlak kanałów, którymi powstańcy warszawscy przemieszczali się w czasie walk w 1944 roku. Tablica znajduje się na ścianie domu przy Placu Krasińskiej w Warszawie, nieopodal miejsca, gdzie znajdował się główny właz do kanałów. Biskup Głódź powiedział, że tablica upamiętnia bohaterskie czyny powstańców warszawskich. Pod tablicą złożono wieńce. Radio Maryja gościło dziś w Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku w diecezji radomskiej. Uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przewodnicą i homilię wygłosił ksiądz biskup Stefan Sipek, który powiedział m.in.
Życie jest święte, ono jest od Boga, ono jest okupione ceną męki i krwi Zbawiciela. Dlatego dzisiaj wołamy z Ojcem Świętym Janem Pawłem II: ludzie i narody, opamiętajcie się, przestańcie zabijać. Mieszkańcy Ziemi Świętej, Betlejem, Nazaretu, Jerozolimy, przestańcie zabijać. Bóg się upomni o każdego człowieka niewinnie zabitego. Nie wyciągaj nigdy ręki po życie drugiego człowieka. Po życie także poczęte, a jeszcze nienarodzone, ani też po życie starcze, chorowane, obarczone cierpieniem. Chrystusowi też mówili: stąp z krzyża. I cóż by było, gdyby stąpił i nie dopełnił męki odkupieńczej dla nas? Co by było z nami? Nie zabijaj życia.
Rozmowy niedokończone koncentrowały się wokół tematu świętość i wartość ludzkiego życia. Armia izraelska wycofa się z ziem palestyńskich dopiero wówczas, gdy zakończy planowaną operację, oświadczył w parlamencie premier Ariel Sharon. Sprzeciwił się międzynarodowym apelom o natychmiastowe odwołanie wojska z ziemi palestyńskiej. Dodał też, że ofensywa zostanie zakończona, gdy zlikwidowana zostanie palestyńska siatka terrorystyczna. Premier wykluczył także wycofanie oddziałów izraelskich z rejonu Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem do czasu poddania się ukrywających się w świątyni Palestyńczyków. Śmigłowce izraelskie ostrzelały dzisiaj rakietami obóz uchodźców palestyńskich na obrzeżach Dżeninu na zachodnim brzegu Jordanu. Akcja zbrojna nastąpiła po tym, jak mieszkańcy obozu odmówili opuszczenia domów i zebrania się na centralnym placu. Prezydent Iraku Saddam Hussein ogłosił, że jego kraj zawiesił, począwszy od dzisiaj, eksport ropy naftowej w proteście przeciwko izraelskiej inwazji na obszary palestyńskie. Wojska izraelskie muszą się wycofać bezzwłocznie z okupowanych miast palestyńskich, potwierdził prezydent USA George Bush. Prezydent zaapelował jednocześnie do przywódców arabskich o przeciwstawienie się terroryzmowi i potępienie go. Był to skrót wydarzeń w kraju i na świecie, przedstawiła go Halina.
Jutro w naszym dzienniku. Wojska izraelskie podjęły próbę ataku na Bazylikę Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Ostrzał otoczonego przez Izraelczyków świątynnego kompleksu, w którym przebywa około 200 palestyńskich bojowników, spowodował pożar w przylegającym do Bazyliki budynku zakonnym. Armia izraelska nadal nie wpuszcza dziennikarzy na tereny objęte izraelską pacyfikacją. Ojciec Seweryn Lubecki, franciszkanin z Betlejem. Izrael złamał obietnicę. franciszkańskie wezwanie do modlitwy o pokój w Ziemi Świętej. Nikt z nas tak naprawdę nie wie, jak długo taka sytuacja się utrzyma. Zaatakowali bazylikę. Czytaj nasz dziennik. W Niemczech skandal. Były ambasador Izraela w Berlinie, obecnie parlamentarzysta tego kraju, Mordechaj Lewy, odpowiadając na krytykę izraelskiej agresji w Palestynie, zarzucił kościołowi katolickiemu współodpowiedzialność w eskalacji ataków terrorystycznych w Ziemi Świętej. Niemieccy Żydzi oburzają się, że ktoś w ogóle śmie krytykować postępowanie izraelskiego rządu. Jednym słowem, świat kłamie, a rację ma tylko premier Izraela. Przekroczył granicę bezczelności. Czytaj nasz dziennik. Izraelska agresja w Palestynie jest powodem pogarszania się stosunków między społecznościami arabską i żydowską we Francji. Protestowało w Paryżu kilka tysięcy osób. Domagano się jak najszybszego wysłania wojsk międzynarodowych w rejon konfliktu. Manifestacje proizraelskie, zorganizowane przez organizacje żydowskie, miały miejsce w Paryżu i Marsylii. Władze obawiają się przeniesienia konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Strach poruszy do działania? Czytaj nasz dziennik. Klonowanie człowieka to zbrodnia przeciwko ludzkości, stwierdził przewodniczący papieskiej rady do spraw rodziny, kardynał Alonso López Trujillo. Klonowanie to zbrodnia. Czytaj nasz dziennik. Ruszyła produkcja samochodów dostawczych w Lublinie. Na początku zakład produkcji samochodów będzie wytwarzał 300 pojazdów miesięcznie. Zdolności produkcyjne fabryki sięgają 1000 pojazdów. O zwiększeniu produkcji zdecyduje rynek. Nowe Lubliny już jeżdżą. Czytaj nasz dziennik. Chrystus Resurrexit. Reportaż z uroczystości Triduum Paschalnego w Watykanie. Pokój wam. Czytaj nasz dziennik. List otwarty wybitnych przedstawicieli inteligencji polskiej w Stanach Zjednoczonych do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Niezbędne jest wznowienie i dokończenie ekshumacji z Jedwabnem. Jutro w naszym dzienniku.
Radio Maryja kończy nadawanie programu na falach krótkich w paśmie 41 metrów. Przypominamy wszystkim słuchaczom, że codziennie mogą Państwo nas słuchać na falach krótkich według następującego porządku. Od poniedziałku do soboty od 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10 w paśmie 19 metrów na częstotliwości 15 455 kHz. Oraz po południu od 17 do 21.30 czasu wschodnioeuropejskiego w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12 010 kHz, a od 21.30 do północy w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7380 kHz.
Radio Maria bids farewell to all listeners receiving us in the 41-meter band. We would like to remind everyone that we may be heard in the following time frames. Mornings, Monday through Saturday, from 7 until 9.15 a.m. and Sundays, from 8 until 10 a.m. Central European Time, in the 19-meter band at a frequency of 15,455 kHz, and every evening from 5 until 9.30 p.m. in the 25-meter band at a frequency of 12,010 kHz. Whereas from 9:30 until midnight Central European Time, in the 41-meter band, at a frequency of 7380 kHz.
Заканчиваем ретрансляцию передачи Радио Мария на коротких волнах в диапазоне 41 метра. Напоминаем, что наших передач можно слушать в следующем порядке.